Witamy serdecznie w kolejnej audycji w nieskończoność słuchaczy Radia Kawana. Moimi gośćmi dzisiaj są Aleksander i Dominika.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
Zanim powiemy, jaki temat dzisiaj poruszymy, ja pozwolę sobie przeczytać fragment story. Na początku stwarzania przez Boga nieba i ziemi, kiedy ziemia była bezkształtną pustką i ciemność była nad powierzchnią otchłani, a boska obecność unosiła się nad powierzchnią wód, Bóg zechciał, aby było światło duchowe. I było światło. Dzisiaj porozmawiamy o Bogu.
Zastanowimy się nad tym, kim jest Bóg, czym się charakteryzuje, co rozumiemy w ogóle poprzez to słowo. Bo często jest tak, że dyskutujemy na jakiś temat, a później się okazuje, że pod tym samym słowem ludzie rozumieją całkiem co innego. Ja na przykład wiem, że w moim rozumieniu w różnych etapach najpierw myślałam o Bogu, jak byłam dzieckiem, jako o jakimś staruszku dobrym, z siwą brodą, który siedział w jakimś swoim królestwie i jakoś mi pomagał. Później też przypisywałam mu takie ludzkie cechy. Myślałam, że mi pomaga, że mogę z nim rozmawiać jak z przyjacielem. Później zaczęłam się uczyć o świetle, tak jak tutaj było w tym cytacie, o jakiejś boskiej emanacji. I tak naprawdę doszłam do takiego...
Zastanawiasz się, kim jest Bóg.
Tak, doszłam do takiego punktu, że chciałabym, żebyśmy właśnie spróbowali to może wyjaśnić.
No, pytanie myślę, że jest dosyć trudne, tak jak dla pojęcia, ponieważ same słowo ono w sobie niczego nie wyjaśnia, prawda? Tylko wskazuje nam na jakieś metafizycznej, niezrozumiałej może naszemu mózgu, naszemu rozumowi stan, pojęcia. Na dzień dzisiejszy praktycznie rzecz biorąc my nawet nie wiemy, czy łączyć to z osobowością, czy łączyć to z bezosobowością. Kiedy patrzymy na przykład po kulturach, zauważcie, każda kultura wyróżnia, na przykład mówimy o chrześcijańskiej kulturze, mówimy, że jest Bóg, prawda, i Jezus jako prorok. Weźmiemy kulturę musulmańską, jest Allah, czyli ten sam Bóg, i Mahomet jako prorok. I tak samo my możemy znaleźć w każdej kulturze, że jest Bóg, bóstwo i ktoś, kto jakby reprezentuje to bóstwo w naszych tu zmysłach na naszej ziemi, czyli człowiek bądź człowiekopodobny, jakiś wewnętrzny stan, jakaś istota, która reprezentuje bardzo wysoki duchowy stan. Więc patrząc na takie połączenia, my możemy już wnioskować, że pojęcie Bóg bądź rodzaj jakiejś siły, manifestacji siły, coś, czego nasz mózg na razie nie rejestruje, na pewno nie jest powiązane z wyodrębnioną osobowością. Na pewno nie jest powiązane z jakimiś materialnymi cechami, które jest znane. Bo w tym momencie po co byłby prorok?
Ale często się mówi, że na przykład ktoś ma jakieś boskie cechy. I tutaj ja się zaczynam zastanawiać, to jakie cechy ma ten Bóg?
Czy Bóg ma jakieś cechy? No to jest pytanie bardzo takie kontrowersyjne. My w ogóle, jako ludzie, nie możemy nie tylko mówić, a nawet myśleć na ten temat. Ponieważ kiedy my myślimy o czymkolwiek, my zawsze widzimy przed sobą swoją własną wizję Stwórcy czy Boga. O, na przykład ty, Dominika, mówisz, jaki to jest Bóg? I powiedziałaś, kiedy byłam mała, to był taki przyjaciel, czyli był albo wielki tatuś,
dokładnie,
dziadek, albo nie wiem, taka bardzo daleko w głębi, gdzieś taka wielka Dominika, która tam wszystkim rządziła.
Być może tak.
I to dawało ci jakieś wewnętrzne odczucie pewnego rodzaju komunikacji.
Sama przypisywałam jakieś takie ludzkie cechy właśnie tej istocie.
Tak. Istocie czegoś, prawda? Bo zauważ, my nie mamy zmysłu, by zidentyfikować te pojęcia wewnątrz siebie. Już w kolejnych fazach my możemy, opuszczając się troszkę niżej od jakby pierwotnej manifestacji, od pierwotnej tej siły, którą my nazywamy Bóg, opuszczając się niżej, my dochodzimy do takich słów, na przykład, które dosyć często jest zastępczym słowem, albo nawet pochodnym od tego, jak stwórca. To jest ciekawe, prawda?
Tak, właśnie zawsze mnie też zastanawiało, że mówi się Bóg albo stwórca i że powiedzmy pewna część ludzi chętniej używa tego słowa Bóg, a inna część ludzi stwórca, że tak jakby to stwórca jest bardziej takie neutralne, niezwiązane właśnie może z żadną religią, ale takie bardziej, no nie wiem, może modne jeżeli, albo
zauważ, jeżeli nasz
bliższe.
Bliższe. Dlaczego bliższe? Bo to jest słowo, które może użyte być i do Boga, prawda? Ponieważ nas stworzył na obraz i podobieństwo. Jeszcze też nie wiemy jak, ale jakoś tam stworzył. Jak również może być użyte dla człowieka, który jest na przykład twórcą pięknych obrazów albo twórcą jakiejś muzyki latnej, prawda? Czy twórcą architektonicznym, czy jakimkolwiek innym twórcą. Więc dlatego my to czujemy w sobie. Jest to rodzaj cechy, którą człowiek może naśladuje rodzaj wyższej inteligencji. Naśladowanie jest wewnątrz niego. Dlatego na przykład, kiedy my używamy stwórcę, czyli ten, który stworzył, nam łatwiej przychodzi to słowo. Niemniej jednak wszystko zależy od tego, gdzie my kierujemy uwagę. Bo kiedy my mówimy stwórcę, my możemy powiedzieć nawet o własnym ojcu czy matce, że to są stwórcy naszego ciała. Bo tak jest.
Tak,
chociaż my tak niechętnie mówimy do końca. Ale tak rzeczywiście jest. Jeżeli my mówimy o Bogu jako o stwórcy, my tu jakby gubimy się, prawda? Ponieważ dla nas jest to pojęcie abstrakcyjne. Dlaczego to jest pojęciem abstrakcyjnym? Dlatego, że nasz rozum, który znajduje się w procesie ewolucji, rozwoju, nasza świadomość, ona jest w ograniczeniu. Można inaczej określić uśpieniu. Nie jest obudzona w całości. A więc może rejestrować rzeczywistość tylko w ograniczonej mierze. Na tyle, ile zostało w nim obudzone. Dlatego człowiek, nazywając cokolwiek stwórcą, widzi tak naprawdę jakiś poziom powyżej siebie. Jeżeli człowiek jest bardzo rozwinięty duchowo i ma wrażliwość bardzo wysoką, stwórcą on nazywa jakiś wyższy poziom nad sobą.
Tak, bo rzeczywiście, bo nawet naukowcy, którzy często mówią, że nie wierzą w Boga, to, no to muszą się zgodzić z tym i z jakimiś faktami naukowymi, że istnieje jakaś siła powyżej nich właśnie.
No, coś, czego oni jeszcze nie odkryli, prawda?
Tak, coś inteligentniejszego.
Coś bardziej subtelnego, coś, co rzeczywiście czymś zarządza. Zauważ, jak oni podchodzą, że jest jakaś siła, która trzyma tam atomy, która zmusza przemieszczać się, która jakby rozrywa czas, rozrywa rzeczywistość. Coś, co rządzi wszystkim, prawda? Jakieś prawo wyższe.
Ja w tym momencie na przykład właśnie mam taki dylemat, bo już rozwijając się, już będąc dorosłą osobą, to rzeczywiście zaczynam myśleć o stwórcy jako o takiej sile. Ale z drugiej strony moja jakaś druga część chciałaby myśleć o nim jako właśnie o tym takim przyjaznym staruszku, do którego mogę się zawsze zwrócić, który jakoś opiekuje się mną. I mam taki dylemat, bo ta siła, myśląc o stwórcy jako o sile, to trochę jest taki bardziej z dystansem, bardziej z takim może wielkim szacunkiem do niego się odnoszę. I to powoduje jednocześnie takie trochę większe oddalenie.
Ja myślę, że ty możesz myśleć i tak, i tak. My powinniśmy pamiętać, że w rzeczywistości niczego nie odbyło się daremnie. I to, że ty odczuwasz w sobie jakiegoś staruszka gdzieś tam wewnątrz siebie, bądź obok siebie, i to, że ty odczuwasz tą wielką siłę, i jedno i drugie pochodzi od Stwórcy. Dlatego tak jak on stworzy w nas, tak on wloży wewnątrz nas wszelkie obrazy. A pytanie może powstać inaczej. Dlaczego ty tak czujesz? A dlaczego w tym momencie ty nie czujesz jego jako potęgi, bardzo wysokiej inteligencji? Wszystko to jest, tak jak ja powiedziałem, związane z naszą ewolucją. Na dzień dzisiejszy, jeżeli twój mózg ewolucjonuje do jakiegoś poziomu, on rejestruje to blisko siebie, tak? Jakiemu podpowiada wyobraźnia. I to jest bezboleśny i bardzo dobry system rejestracji. Lecz jak my zauważymy na przykład w torze, jest wskazówki odchodzić od idołów, od różnych innych. Dlaczego takie wskazówki idą? By my nie zatrzymaliśmy się na najniższym poziomie ewolucji.
Żeby nie być trochę takim infantylnym w tym myśleniu, prawda?
Infantylnym i prymitywnym
tak,
może.
Tak.
Prawda? Dlatego nas wymuszają sytuacje, wiedza, księgi, mędrcy, żebyśmy myśleli o Bogu jako o czymś większym. My tu możemy zadać jeszcze jedno pytanie. Dlaczego to jest potrzebne? A zastanówmy się, w tych samych pierwszych cytatach, co my przeczytaliśmy, na początku stworzył, a później dalej idą cytaty w to, że i stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Czyli jeżeli on stworzył, on nie mógł z niczego innego stworzyć, jak tylko z samego siebie. Prawda? A jeżeli tak, jeżeli on stworzył całą rzeczywistość z samego siebie, to nadal jego obecność we wszystkim jest namacalna. Jak również wewnątrz nas.
Jesteśmy cząstką.
Tak, dokładnie. A teraz popatrz, jaki logiczny wiązek idzie, ja może teraz powiem bardzo prymitywnie, ale ten prymitywizm da nam może odblokowanie pewnych jakby aspektów naszego spostrzegania rzeczywistości. Jeżeli my, mając w sobie boską obecność, widzimy ją jako malutki pomocnik, więc ona wewnątrz siebie, według praw fizyki, generuje się
jako
malutki pomocnik. Jeżeli my zaczynamy widzieć Stwórcę jako coś wielkiego, rodzaj inteligencji, coś, źródło wszystkiego, to wewnątrz nas co rezonuje?
Wielka moc.
Wielka siła. Czyli ta siła, która została założona i nieobudzona przez tego samego Stwórcę, lecz dana, aby człowiek sam swoją wiarą, pracą obudził tę wielką siłę w sobie.
Czy można zatem powiedzieć, że Bóg działa w nas i przez nas tak, jak On chce, daje każdemu poziom albo malutkiej siły, a innym i rozróżnienia, że On jest malutki, a innym daje wielkie pojęcie swojej potęgi?
No ja bym nie powiedział tak do końca. Ponieważ słowo chce, daje, ono nie dotyczy wysokich inteligencji, ono dotyczy niskich naszych życzeń. Czyli On w słowie stworzy wszystko doskonałe, gdyż sam jest całą doskonałością. A człowiek na miarę swojej ewolucji już wybiera z tej doskonałości, co jemu bardziej odpowiada. Jednemu odpowiada malutki dziadek, który gdzieś tam, drugiemu odpowiadają jakieś tam gnomy, trzeciemu odpowiadają jakieś skrzaty i tak dalej. A ktoś przeszedł na poziomie ewolucji wyżej i zaczyna odczuwać poprzez swoją wrażliwość, poprzez swój rozwój ten rodzaj siły większej. I to jest ciekawy moment taki, że im większej rodzaj siły zaczyna odczuwać, tym więcej ta siła generuje w nim.
To jest też bardzo ciekawy moment, dlatego że niektórzy ludzie mówią, że jak ktoś wierzy w Boga albo w jakąś wyższą siłę, to tak jakby właśnie ma mniej siły, dlatego że wszystko przekłada na Stwórcę, że nie wierzy w siebie, że jest jakiś bardziej prymitywny, że tam ucieka się do jakichś takich właśnie, że nie chce wziąć odpowiedzialności za swoje życie. A tutaj z tego, co Pan mówi, to wynika wręcz odwrotnie, że właśnie im bardziej ktoś wierzy w Stwórcę, tym większe siły może w sobie wygenerować.
Powiem Ci, że masz tu absolutną rację, że jest dokładnie tak, jak Ty mówisz. Dlaczego? Bo nasza osobowość, wewnętrzna nasza osobowość, składa się z dwóch części. Z tego, co my uważamy za siebie, czyli człowiek w tej postaci, w której się urodził, to jest nasze ciało, mózg, krew i wszystko, co z nim związane, a druga część to jest jego obecność wewnątrz nas, która nazywa się życie, dzięki któremu te wszystkie nasze kości, mięso, głowa, mózg może poruszać się, może myśleć, może mieć siły i tak dalej. I teraz zauważ, jeżeli my mówimy z poziomu wyjścia, tylko i wyłącznie człowiek, kiedy świadomość jest opuszczona na poziom naszego materialnego ciała, rzeczywiście człowiek nie ma świadomości, on jest nienauczony, on nie wie, co dalej idzie. I dlatego on może polegać tylko na kim? Na sobie. Więc może ćwiczyć, może trzymać dietę, może pracować i tak dalej. I tak on będzie czynić przez jakiś określony etap swojego życia do momentu, aż poziom wewnętrznej siły w nim się nie obudzi. To jest dosyć wysoka tajemnica, wielka tajemnica, ponieważ nie ma takiej wiadomości, kiedy on się obudzi.
Może się nie obudzić w ogóle.
Może nie obudzić się w ogóle. Wtedy po prostu jakby duchowym aspektem dosyć często jest określane, że cała reinkarnacja jest stracona.
Czyli można powiedzieć, że jest coś takiego, że do pewnego momentu ludzie właśnie liczą na siebie, bo mają sobie też jakąś założoną pulę siły i liczą, żyją, przeżywają jakieś tam zdarzenia, ale w którymś momencie ta siła się kończy. Mhm. I być może to jest taki moment, gdzie oni widzą, że jednak jest coś poza nimi.
Tak, zazwyczaj w naturalnych procesach to zdarza się bardzo jawnie, kiedy poziom życiowych sił u człowieka pozostaje gdzieś, nie wiem, 10%, prawda? W tym momencie on praktycznie rzecz biorąc zaczyna szukać sił i nie
poza
znajduje
sobą.
Poza sobą. Nie znajduje ich w pokarmie, nie znajduje ich w ćwiczeniach, bo już nie ma możliwości. Widzi, że jego kości rozpadają się, mięśnie jego wieńczeją, rozum jego jest słaby. Ale zaczyna delikatnie skupiać się na czymś, co jest poza tym, czyli na tych duchowych substancjach. Zaczyna po prostu uświadamiać. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że dominacja jego rozumu nad życiem skończyła się. I on przy tym, że skończyła się dominacja rozumu nad życiem, zaczyna odczuwać same życie w tej postaci, w jakiej ono jest. A tu jest ciekawy taki moment, że po wielu takich badaniach okazuje się, że człowiek w ostatni miesiąc przed śmiercią, prawda, zaczyna czuć duchową rzeczywistość absolutnie. Czyli czuje taka, jaka ona jest. On czuje siebie, on czuje swoją słabość, on czuje swoją siłę, wszystko. Dlaczego? Bo jakby ego jego własnej potencjał rządzący tak zwanej ciała skończył się, czyli nie został poprawnie wykorzystany. Dlatego, że te odczucie duchowej rzeczywistości, ono musiało odbyć się o wiele wcześniej. Mniej więcej mędrcy określają to, że człowiek tak po 40, po 50 roku życia praktycznie rzecz biorąc ma obudzone wewnętrzne potencjały. Ale słowo obudzony to jeszcze nie znaczy poprawnie zagospodarowany, bo on może nie mieć wiedzy na ten temat.
Czyli można powiedzieć, że ludzie, którzy wierzą w Boga, to nie są ci tacy prymitywni, jacyś tacy mało wykształceni, wręcz odwrotnie, że żeby uwierzyć w Boga, to trzeba być wykształconym. No, to jest bardzo takie kontrowersyjne, bo
kontrowersyjne
uważa się odwrotnie.
I tak, i nie. Ponieważ słowo wiara w naszym świecie my możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwszy rodzaj wiary to dotyczy ludzi, które jest nauczone rytuałem. Językiem duchowym nazywa się to upadek świątyni, kiedy nie ma wewnątrz zupełnie żadnych wartości duchowych, ale człowiek jest nauczony przez rodzinę, przez kościół wierze. To jest pierwszy fundamentalny aspekt, prawda? On powinien być, bo on jest bardzo pomocny początkowo. A drugi aspekt wiary to jest ten, który rodzi się od wnętrza na tym samym fundamencie. No, fundament może powstać i w innych warunkach, niekoniecznie dokładnie w takich, jak my znamy. W każdej religii, w każdej strukturze może powstać fundament wiedzy, tak jak wspomniałaś, na temat Boga, na temat Stwórcy. Natomiast w momencie objawienia tego drugiego rodzaju wiary, która rodzi się już z wyczucia wewnętrznego, rzeczywiście tu jest potrzebna inteligencja. Bo człowiek...
Duchowa.
Duchowa. Człowiek zaczyna szukać, on czyta setki książek, on na przykład tą Torę studiuje, niektóre studiują Koran, niektóre studiują, nie wiem, Bhagavad Gita, niektóre studiują tam buddyjskie teksty. Człowiek rzuca się wszędzie, gdzie tylko może, gdzie tylko potrafi. I każde takie studiowanie, zauważ, dodaje jemu czego? Wykształcenia. Więc nie można powiedzieć w tym wypadku, że człowiek, który ma prawdziwą wewnętrzną wiarę, jest człowiekiem prymitywnym. A odwrotnie, to jest szczyt naszej cywilizacji, szczyt. A daleko nie trzeba chodzić. Zauważmy, przez wszelkie czasy istnienia na szczycie cywilizacji były różnego rodzaju towarzystwa, na przykład masonskie, tam jakieś łoże, to znaczy tu w Europie, prawda? W buddyzmie również te klasztory, które znane jest tak powszechnie w Indiach, w Azji, wszędzie. To jest jakby na najwyższym... A co jest w Azji teraz? Weźmiemy kraje arabskie. Przecież tam poziom wiary, on idzie dwoma torami. Jest nawyk przyswajany, prawo, które wymaga dotrzymywania i wykształcenie. Czyli na przykład w tych samych musulman poziom duchowej w arabskich krajach, prawda, poziom duchowej, duchowego objawienia jest znacznie wyższy niż to, co my sobie nawet wyobrażamy, ponieważ tam jest wielotorowo.
I teraz tak też zastanawiam się nad tym, czy w takim razie to, żeby wierzyć w Boga, żeby rozwijać jakieś relacje, czy do tego jest potrzebna religia?
To jest bardzo kontrowersyjne pytanie, ponieważ my możemy patrzeć na to różnym aspektem. Jeżeli człowiek jest prymitywny i my mówimy, że religia w tej postaci, w której on to przyjmuje, czyli narzucona jemu z zewnątrz, to w takim aspekcie on tylko jest w ograniczonych warunkach, bardzo małych warunkach. Dosyć często religia w tym momencie przeszkadza człowiekowi zrobić jakiekolwiek kroki. Zaś my tu powinniśmy wgłębić się troszkę bardziej od zwykłego pojęcia słów, gdyż religia w ogóle jako taka, ona jest poza tym, co my pojmujemy. To jest tak jak wiara, tak samo jest religia. Religia jest wewnętrzna człowieka. Ona jest jakby cieniem jego życia.
To jest niesamowite. Pierwszy raz słyszę wyjaśnienie tego słowa w taki sposób.
Życie właśnie nasze, to co było tchnieniem duchowym, tchnieniem Stwórcy, zrobiło odpieczętowanie. I jeżeli my określimy nasz świat, to siła życia przez nas stworzyła ten świat, co my widzimy. Budynki, drzewa, to wszystko, co widzimy, to jest siła sprawcza. Ale jeżeli my mówimy o duchowej substancji, czyli tej wewnętrznej, o samym życiu i o relacji pomiędzy tą cząsteczką nas, a cząsteczką samego Stwórcy, to tą przestrzeń wypełnia religię. W znaczeniu na dzień dzisiejszy podejrzewam jeszcze nieznanym człowiekowi.
Ja myślę, że na teraz wyjaśniliśmy, ledwo co wyjaśniliśmy, co może oznaczać Stwórca. Natomiast wydaje mi się, że to już jest taka podstawa do tego, żeby w następnych audycjach porozmawiać o tym, jeżeli już wierzymy w Stwórcę, jeżeli widzimy dowody Jego istnienia na całym świecie, to jak w takim razie zbudować relacje z Nim?
No to jest dosyć ciekawy temat.
Dziękujemy dzisiaj za bardzo ciekawą rozmowę i zapraszamy słuchaczy Radia Kawana na następną naszą audycję. Dziękuję bardzo Aleksandrowi, dziękuję Dominice.
Dziękuję. Do widzenia.